Ты виноват и перед вами. Чекай.
Діточки, спасибо, сонечко. Хай вам Бог помогає, сохраняє. Якби ви знали, як ми вас ждали. Як ми вас ждали, синочок.
До побачення, всього доброго.
От вам все вибило.
Як у вас? Як у вас? Нормально?
Так, слава Богу, та слава Богу. Вчора нам привезли наприкінці гуманітарку, бо ми були 37 днів без хліба.
37 днів?
Так. 35 днів нас зійшли тут в бої, русські стояли. Нас били, правда, сусіда. Ми стояли спокійно, тихонько, не шевелилися, боялися навіть, теж грути вперед, і все. Вони проїжджали на танках і підходили до нас тут, і все. Але там, звісно, от сусіда нашого застрелили, 57 років.
Добрий день. Вийшов...
Добрий день. Добрий. Почему застрелили?
А вийшов собакою буквально до того магазинчика.
І тільки то?
І все, так, да, собакою вийшов. А людина золота, він нам і печку палив, і воду носив.
У нас там за домом кладовище маленьке є.
Так, да. На полі ми ховаємо
на
людей.
На полі людей ховаємо.
Куди ми їдемо?
Прямо.
Прямо, да?
Да.
Что, поехали.
Сколько вам лет?
7.
Мне 10.5.
А мне 7.5.
Ничего, скоро все отстроим, все будет новенькое, красивое. Вот тут, да?
Да, там.
На магазин надо
еще.
Еще нет.
Все ваше на месте. Саша, беги, зови других детей. Позови, пожалуйста. Давай, я посторожу.
Здесь очень мало детей.
Ты все равно, позови, пожалуйста.
У вас родители сол?
Есть.
Есть, мама?
Там, да.
Да?
Смотри, вот вам шоколадки, вот вам конфеты, вот вам печенье. А взрослые есть у вас?
Есть, да.
Да? Тогда смотри, позови, пожалуйста, кого-нибудь из взрослых.
Сейчас.
Я еду принес.
Да.
Я еще там еды немного. Ну, мы же все раздали, все консервы, а вы возьмите хоть что-то.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, ребят.
Jezu, ale że ja się naprawdę powiem ci, że jak ja przyszedłem i cię zobaczyłem, to miałem takie, o Boże, jak dom. W sensie, wcześniej mi chłopaki zdjęcia wysyłali, gdzieś tam, co cię odwiedzali, ale takie miałem, kurde, no jak lewa cała strona połamana, no to przecież będziesz, a ty, widzę.
No muszę. Muszę się zregenerować bardzo szybko. Bo później po walce to można leżeć w tym szpitalu, nie tam, Przez miesiąc, przez dwa, przez trzy, nie? Coś, oj, mi głowa boli, oj, coś mi nie to, coś mi nie tak, nie? W tej chwili to, o, nie.
Jak najszybciej. Nie.
Mamy dużo pracy.
Powiedz mi, jak trafiłeś tutaj do szpitala?
Jak trafiłem? Był przypadek. O, no i trafiłem, po prostu tak do szpitala to nie przychodzą ludzie. Nie, że chcę tu poleżeć.
No wiem, ale jaki to był przypadek? Bo wiem, że byłeś w specyficznym miejscu. No
miejsce specyficzne. Robiliśmy robotę swoją po obronie naszego kraju. Później wróciliśmy do samochodu, gdzie zostawili w takiej szarej zonie. Nie zwrócili uwagi na to, że samochód stał zaminowany. Mhm. Bo przed tym to kilka razy jechaliśmy tam, zostawiali samochód, wszystko było w porządku. Chłopaki, co siedzą 300 metrów za nami, to oni patrzyli zawsze, cały czas, a w tej chwili to lub nie dali rady, nie wiem co się działo, ale trafiliśmy na to, że samochód był zaminowany. Wsiadliśmy do samochodu i eksplozje. To wszystko eksplodowało i później wpadłem w oczy. Jakoś udało mi z jedną ręką wybrać się z tego samochodu, czyli z tego, co zostało od niego. Mój kumpel, mój pobratym bardzo został martwy już. Chłopaki usłyszeli tę eksplozję i przylecieli do nas. Nadali mi jakąś pomoc i wywiozli mnie do szpitala, do Charkowa.
A możesz powiedzieć, gdzie byliście wtedy?
Nie mam prawa. W tej chwili to nie mam prawa. Mogę powiedzieć, że pracowaliśmy na tej stronie, gdzie w tej chwili stoją Ruski.
Rozumiem.
Okupanci.
Czyli po prostu za linią frontu byłem.
Za linią frontu byliśmy.
I co dokładnie ci się stało?
No, samochodu już nie ma. Mego kumpla, towarzysza nie ma. Mam uszkodzoną nogę, rękę, pulsa, żebra, głowę, ucha i oczy. No, w tej chwili to już patrzę, słyszę na 50%, już oddycham mniej więcej, ale ręką już poruszam, a z nogą to jeszcze mam problem, to przez 2 miesiące muszę być taki nieruchomy, ale za 2 miesiące już będę mógł to wszystko rozrabiać.
No jesteś ranny, nie chcesz odpocząć?
No tam odpocznę. Przecież ja dam sobie się, wiem o co chodzi i wiem, że nie mogę poruszać tą nogą, ale będzie przydatny przynajmniej w jakiejś innej dziedzinie. Nie tylko to, co robiłem na przodu, nie chodzić tam, mianować, walić tych okupantów, ale mogę robić inne rzeczy, jakie też są niezbędne i potrzebne.
Czyli nie dość, że chcesz wrócić na front na pewno, dalej walczyć, to jeszcze chcesz jak najszybciej, tak?
No pewnie, co już mam robić?
No są osoby, które by po takiej ranie ciężkiej, wiesz, połamana ręka, noga, ucho uszkodzone, połamane wszystkie żebra, no to powiedziałyby, że no już wystarczy.
No jak wygramy, to wtedy wystarczy. W tej chwili nie. W tej chwili, dopóki mam możliwość walczyć, idę walczyć. To jest mój kraj i to, co robię dla swojego kraju, dla swoich dzieci.
Jak ogólnie do tej pory, jak walczyliście? No bo my się widzieliśmy ostatnio gdzieś w czerwcu, potem byliśmy w kontakcie, a potem wiem, że jako szturmowa rota walczyliście właśnie czasami za linią wroga, minowaliście różne rzeczy, no jak z siły specjalne walczyliście?
Так, як сили спеціальні, і були ми на таких відчинках, де таке звикле військо не дало ради робити певні речі, то висували нас, охотників, щоб робили ми то.
Wiem, że wiesz dużo, po prostu możesz powiedzieć, jak wygląda sytuacja na froncie teraz.
Sytuacja na froncie codziennie się zmienia. Jedno, co mogę powiedzieć, że ciężko jest, bardzo ciężko, ale idziemy do przodu. Dzięki tej broni, dzięki tej municji wojskowej, co nam daje Europa i Stany Zjednoczone, to mamy możliwość walczyć efektywnie, ale potrzebujemy więcej tego, więcej. Ponieważ u nas resurs ludzki, czyli ludzi, nie jest gumowy, nie mamy możliwości rozciągnąć go. My nie są ruscy okupanci, nie? So, zarzucają po prostu, jak na ofiarę dają tych kozów swoich. Osiądzamy ludzi i woleliśmy walczyć technologicznie, żeby mniej ludzi zginęło, bo nasi ludzie nam są potrzebne później, jak odzyskamy swój kraj, wolność, to ludzie są potrzebne dlatego, żeby rozbudowywać ten kraj, to państwo, żeby coś wzrosło tutaj.
A co jest kluczowe? Jaka broń? Artyleria, drony?
Potrzebna są artyleria, potrzebne są drony, drony specyficzne, drony dla wywiadu i drony kamikadze, żeby mogliśmy walczyć z nimi. Systemy komunikacji takie, co by przeciwstali przeciwko tym REB-am ruskim. REB to jest zasób taki, co wszystko głuszy, że nie da rady nie porozmawiać w rację, nie zrobić wywiad, nie pracować GPS, nie pracować...
Zagłuszarki tej.
Tak? Zagłuszarki, właśnie. Potrzebujemy takie zasoby związku. To jest amerykańskie, to jest Harrisy, co bardzo dobrze akceptują siebie. I potrzebujemy bardzo dużo techniki takiej zwykłej, samochodów, ponieważ to wszystko, co mamy, to w tej chwili to się opatrują wolontariusze, co dają nam samochody, co dają nam jakieś koła, kółka, na których my jeździmy, ale to nie jest rzecz nowa. Nie damy rady zbierać z trzech samochodów jeden. Potrzebujemy wojskowe samochody, a nie te, co nam dają wolontariusze. Wolontariusze nie w stanie, żeby kupić nam nowe samochody i wojskowe.
A uważasz, że ogólnie idzie w to dobrą stronę? Czy teraz zatrzymały się te walki? Jest taka wojna pozycyjna na froncie? Uważasz, że to...
W niektórych miejscach są wojna pozycyjna, w niektórych miejscach idziemy do przodu, ciężko idziemy. W niektórych miejscach idą oni. Tych miejsc, gdzie idą oni, to nie jest tak zbyt dużo. To jest trzy miejsca, ale ogólnie to tendencja na to, że mamy możliwość rozwiązać naszą grę. Czyli oni teraz muszą patrzeć, co robimy my.
A myślisz, że jeszcze na Kijów mogą zaatakować?
Atakie rakietowe to będą. Będą jeszcze. Oni mają sprzętu jeszcze na tak dobrych 5-7 lat. No. Naprawdę.
Bo mają w magazynach, nie?
Tak, mają wszystko w magazynach. Musimy o tym mówić szczerze, nie? Że przeciwko nas to pracuje cały ten Związek Radziecki. Później od 2008 roku Rusja bez przerwy produkuje nowy sprzęt. I oni przyjeżdżają walczyć do nas z nową tą techniką, z nowym sprzętem. Mają go dużo, bardzo dużo. Jedyne dobrze dla nas, że teraz bardzo dużo tych mobilizowanych, zmobilizowanych są, nie wiedzą, nie dadzą sobie potrafić kierować tym sprzętem. Dobre. I dlatego jesteśmy w lepszym stanie. Ale no, nasze chłopaki teraz jeździą, uczą się tego sprzętu zachodniego i dają radę z tym wszystkim pracować i pracują efektywnie. Z artylerią to my mamy w tej chwili parytet. My w tej chwili mamy możliwość walić ich precyzyjnie po tych miejscach, gdzie są oni. Mamy przykład Chersonu. Możecie zobaczyć, że kiedy przyszedł nasi do Chersona, miasto nie są zniszczone.
Tak, w ogóle widziałem. Nic nie było zniszczone.
Dlatego, że my walili tylko po tych miejscach, gdzie byli Rusy. Zaoszczędzamy naszych ludzi, zaoszczędzamy nasze miasto, zaoszczędzamy nasze wsi, bo tam są nasi ludzie. Nie jesteśmy faszystami, tylko Rusy są faszyści. Co chcą zniszczyć do końca Ukraińców, chcą zniszczyć nasz kraj, naszych ludzi, nasz język i naszą kulturę. Jak poddamy się, jak oni nas zniszczą, to później zniszczą inne państwo. Tak jak oni chcieli to zrobić z Estonią, z Łotwią, z Polską, ze wszystkimi tymi państwami, co były pod Związkiem Radzieckim.
To uważasz, że to jest taka mentalność, że oni chcą po prostu podporządkować sobie tą środkową Europę?
Tak, tak. To jest takie zasięgi imperskie. Oni chcą odrodzić tą Imperię Ruską. Myślą, że to moskowska imperia są najlepsza, największa dla nich. Ale gdzie są Rusy? Tam cały czas jest zło, tam jest głód, tam nie ma nic dobrego. Jak możemy zobaczyć na wojny, co była w Gruzji, co zostało z Abchazją, co jest okupowane przez Ruskich. Tam nic nie ma. Czeczenia tak samo. Grozny to jest zupełnie zniszczony. Ludzie są zniszczone. Ci są przeciwko Putina, to są w takich taborach śmierci gdzieś na Syberii. Lub kto mógł uciec stąd, to przez Turcję wyjechał do innych krajów, bo tam nie da się żyć.
Ty masz bardzo bogate doświadczenie wojskowe, to wiem. Byliśmy razem w Buczy, ale też wcześniej wiem, że walczyłeś jeszcze przed...
Kiedy było to wszystko między Armenią a Azerbejdżanem na Górnych Karabach. Później w Legii Cudzoziemskiej to potrafiłem być w różnych końcach świata i walczyć w różnych miejscach. Nie myślałem nigdy, że będę musiał walczyć w swoim kraju. No ale niestety tak się wydarzyło. I to dla mnie jest honor i zaszczyt, że ja mogę coś zrobić dla tego kraju, dla swoich ludzi.
I walczyłeś w 2014 roku?
Tak, tak. Jak się zaczęło, ja byłem tutaj w Ukrainie, przyjechałem zrobić parę rzeczy dla swoich ludzi, dla swoich znajomych. I wtedy się zaczął Majdan. Zostałem z pierwszego dnia na Majdanie. Później z Majdanu pojechałem do takiej jednostki, się nazywa Hajdar. I zaczęliśmy walczyć w Hajdarze. Później prawy sektor. Najpierw to był Lugansk, później Donieck aeroport.
Byłeś na lotnisku w Doniecku.
Na lotnisko, tak. Lotnisko donieckie. Awdijewka, Wodziane, cały czas byliśmy tam. Później w 15 roku wycofałem się, bo był zraniony i wyjechałem do Europy, żeby trochę się podleczyć, nabrać tego zdrówka. I później wróciłem tutaj.
A skąd znasz tak polski?
Trafiło mi to, że miałem możliwość w dziecięciu kiedyś pojechać do Polski i mieszkać trochę w Warszawie i studiować. Dlatego znam.
No bo dalej mówisz pięknie.
Ale to już było bardzo, bardzo dawno. I później w Legii Cudzoziemskiej to ze mną były chłopaki, są Polacy.
Jasne. No ale wiem też, że we Włoszech mieszkałeś. Ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że przyjechałeś teraz specjalnie walczyć, prawda? Do Ukrainy.
Tak, tak. Ja 23 już widziałem, że się zaczyna ta faza aktywna walki. Bo miałem możliwość się dowiedzieć o tym, kiedy ludzie jeszcze nie wiedzieli. Zebrałem wszystko, co miałem zebrać. Pożegnałem się ze wszystkimi tam. Przekazałem swoje roboty dla innych ludzi, żeby po prostu tak nie rzucać. I 24 o północy ja już byłem na przejściu granicznym w stronę Ukrainy.
Jasne. A jak teraz walczycie, to jak dokładnie? W sensie nie pytam gdzie, ale w jaki sposób, bo wiem, że drony też bardzo często wykorzystywaliście teraz do walki, prawda?
Zależy wszystko od tej postawionej zadaci przed nami. Tak, u nas to jest wywiad. Wywiad to przychodzi różnymi sposobami. Przez drony, przez rozmowę z ludźmi. I później to zależy, co mamy zrobić, jaką zadaję mamy. Lub wysadzić jakiegoś mosta, lub wziąć od ruskich jakiegoś, jak u nas mówili, języka, żebyś rozmawiał. To idziemy na tą stronę, bierzemy jednego, dwóch i wracamy do siebie.
No i co dalej? Co będziesz robił dalej? Jak?
No jak co? Jak już skończą mi tutaj dawać te wszystkie zastrzyki, to wszystko, to siadam na taki fotel z kółkami, ściermami i do przodu. Przynajmniej coś będę robił.
Jeśli podobał się Państwu ten film, to proszę zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, a gdybyście chcieli wesprzeć moją dziennikarską działalność w Ukrainie, to jest taka możliwość, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl, wystarczy znaleźć tam mój profil pod moim imieniem i nazwiskiem Mateusz Lachowski. Dziękuję Państwu, że obejrzeliście Państwo to nagranie.